Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, pani, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, co to oznacza, że szpital przy ulicy Witosa rozpoczął pracę w trybie ostro dyżurowym?
Panie redaktor, to znaczy, że ograniczamy w sposób istotny działalność planową po to, aby zabezpieczyć się dla pacjentów, którzy dzisiaj wymagają bezpośredniego dostępu do szpitala, będąc w stanie zagrożenia życia. Mówimy tutaj głównie o pacjentach covidowskich. Dzisiaj na tyle dużo trafia pacjentów covidowskich do naszego szpitala, że musimy zrezygnować z tej działalności planowej, zabiegów operacyjnych, takich jak endoprotezoplastyki, jak zabiegów naczyniowych, ale planowych, jak zabiegów operacji na kręgosłupie. Te zabiegi operacyjne, oczywiście z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta, będą przesuwane na czas późniejszy, tak abyśmy dzisiaj mogli skierować naszą kadrę do zabezpieczenia pacjentów w naszym szpitalu, pacjentów covidowych, ale głównie w szpitalu tymczasowym.
No właśnie, przede wszystkim chodzi o kadrę, ale chodzi też o ewentualne łóżka, które mogą być dedykowane właśnie pacjentom covidowym, bo tu na razie potrzeby są duże.
Tak, oczywiście. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że bo tego nie powiedziałem wcześniej, bo my mamy tak naprawdę dwie ścieżki dzisiaj takich ostrych pacjentów. To jedni to są pacjenci z COVID-19 i tych pacjentów hospitalizujemy głównie w szpitalu tymczasowym, ale też mamy taką dosyć dużą ścieżkę pacjentów nie-covidowych, pacjentów internistycznych, dla których dzisiaj nie ma miejsca w innych szpitalach. Ci pacjenci trafiają do nas. Ograniczenie działalności musi być właśnie robione z uwzględnieniem tych dwóch grup pacjentów.
No tak, a to z tego względu...
hospitalizować pacjentów internistycznych na innych oddziałach, bo oni dzisiaj nie mają gdzie trafić.
Z tego względu, że właśnie oddziały wewnętrzne, oddziały internistyczne to są te, które w szpitalach powiatowych właściwie w pierwszej kolejności były przekształcane na oddziały covidowe.
Tak, dokładnie. Przez to my musieliśmy wstrzymać specjalistyczne przyjęcia na oddziały internistyczne, takie jak alergologiczne, endokrynologiczne czy gastroenterologiczne i przyjmujemy tylko i wyłącznie pacjentów ostrych, którzy potrzebują natychmiastowego przyjęcia do szpitala. I tutaj ci pacjenci trafiają do nas przez szpitalny oddział ratunkowy.
Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o odroczenie tych planowych zabiegów, no trudno wyznaczać zapewne kolejne terminy, bo nie wiadomo, jak długo taka sytuacja potrwa.
No liczymy, że ta sytuacja powinna potrwać około 4 tygodni, bo patrząc się na poprzednie fale z COVID-19, to ten szczyt fali nie był aż taki długi. Liczymy na to, że za około 4, może 5 tygodni, bo tak sobie zakładamy, będziemy mogli wrócić już do normalnej działalności.
Ale to znaczy, że te terminy nowe są już wyznaczane przez was, czy na razie wstrzymujecie się z wyznaczaniem nowych?
Na razie wstrzymujemy, ale jak tylko będziemy mieli możliwość wyznaczenia terminu pracy i przyjęcia pacjenta, to natychmiast to będziemy robić. Jestem po dużym spotkaniu z naszymi ordynatorami, gdzie omawialiśmy właśnie tą kwestię, uzgadnialiśmy zasady przesuwania zabiegów planowych na termin późniejszy. Patrzymy się zawsze pod względem bezpieczeństwa pacjenta, czy ten zabieg może być przesunięty, czy też nie. Jeżeli może być przesunięty, to go przesuwamy na termin późniejszy. Jak tylko będziemy mogli wrócić do pracy, to natychmiast ruszamy z pełną mocą, tak aby tych pacjentów móc zoperować, móc wykonać te zabiegi, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie zrealizować.
Panie dyrektorze, i właśnie dzięki takim decyzjom, dzięki uwolnieniu tej kadry właśnie z tych zabiegów planowych, dzięki temu udaje się zwiększać liczbę łóżek, chociażby w szpitalu tymczasowym, któremu patrzą jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny?
Tak. Uruchomiliśmy dodatkowe łóżka ogólne, też 16 łóżek ogólnych i 10 łóżek ojomowskich. Te łóżka są bardzo dzisiaj potrzebne dla zabezpieczenia naszych pacjentów, ale również pacjentów, którzy trafiają do nas ze Śląska. Już planujemy uruchomienie kolejnych łóżek na dzień 6 kwietnia. Jeżeli nam pan wojewoda zaakceptuje i oczywiście będzie taka potrzeba, bo trzeba patrzeć się na to, że te łóżka będą uruchamiane tylko wtedy, kiedy będzie faktycznie taka potrzeba i poprzednie łóżka będą zajęte, to planujemy uruchomienie kolejnych modułów już 6 kwietnia.
No, panie dyrektorze, tak właściwie i szpital tymczasowy, i kolejne szpitale powiatowe, tam także wzrasta liczba łóżek. Przygotowujemy się na ten szczyt zakażeń, który wiele wskazuje na to dopiero przed nami, ale po tym apelu wojewody, który został wystosowany do kadry medycznej, no mam wrażenie, że jakiś ruch w tym temacie się zadział. To znaczy rzeczywiście więcej kadry jest, która jest chętna do tego, żeby pracować w szpitalu tymczasowym w Opolu. Wy też to zauważacie?
Tak, oczywiście tutaj trzeba panu wojewodzie bardzo podziękować za ten apel i za zaangażowanie się w proces pozyskania kadr medycznych do szpitala tymczasowego, bo faktycznie ruszyły osoby do nas do pracy. Nastąpił odzew, jest widoczny w zatrudnianiu tych specjalistów do szpitala tymczasowego, chociażby na sam miesiąc kwiecień na 120 dyżurów anestezjologicznych. Mamy już 20 dyżurów właśnie pochodzących z naszych szpitali z województwa opolskiego. Tak, mówię tutaj o onkologii, mówię o szpitalu katakowickiej, ale też szpitalu wojskowego czy kliniki nowej z Kędzierzyna.
No ja się tak zastanawiam, z czego to wynika, panie dyrektorze, bo przecież kadry medycznej nam nie przybyło. No, zakażonych niestety nam przybyło. I czy teraz ten ruch spowodowany jest tym, że po prostu widzimy, że sytuacja zdrowotna jest niezwykle trudna, a szpitale działają na granicy swojej wydolności i stąd taki zryw? Czy pana zdaniem z czego to właściwie wynika?
Po pierwsze, pani redaktor, ze stanu epidemicznego w kraju. Wszyscy widzimy, że epidemia w tej chwili, w tej trzecia fala nabiera mocnego rozpędu i tworzymy zabezpieczenie dla pacjentów, żeby pacjenci byli bezpieczni, żebyśmy mogli zabezpieczyć ich w trakcie tych trudnych dni. Drugi element to szpitale faktycznie zaczynają ograniczać swoją działalność planową, tak samo jak my, i delegują swój personel do szpitala tymczasowego, tak aby właśnie w szpitalu tymczasowym zabezpieczyć pacjentów, bo taka idea też była szpitala tymczasowego i tutaj trzeba podziękować tym dyrektorom, którzy przekazali swoją kadrę do szpitala tymczasowego, gdyż my w tym miejscu możemy zorganizować w sposób profesjonalny opiekę medyczną, w taki sposób, żeby ci pacjenci, którzy tam trafiają, mieli jak najlepszą opiekę medyczną, a to dobrze jest zorganizować w jednym miejscu. Myślę, że te dwa elementy, z jednej strony rozkręcona epidemia, z drugiej strony zrozumienie po stronie szpitali, ale i samych lekarzy, bo to też sami lekarze się zgłaszają. I to jest bardzo ważne, że dzisiaj to zrozumienie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Ograniczenie liczby planowych zabiegów no przede wszystkim przekłada się na wolne moce przerobowe, tak brzydko nazywając, u anestezjologów, tak. Bo tutaj przecież od początku właściwie mówiliśmy, że jest ten największy problem i w szpitalu tymczasowym właśnie najbardziej anestezjologów brakowało.
Tak, właśnie, bo jeżeli się popatrzymy na szpitale tymczasowe, to są szpitale tymczasowe w kraju, które nie mają oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. W naszym szpitalu jest zlokalizowany duży oddział intensywnej terapii. Tam już jest w tej chwili zainstalowanych 20 łóżek dostępnych dla pacjentów i możemy 20 pacjentów hospitalizować. Aby te łóżka można prowadzić, niezbędni są anestezjolodzy. Sami anestezjolodzy w naszym województwie są bardzo mocno wykorzystani we wszystkich szpitalach. Oni naprawdę pracują w ramach kresów swoich możliwości i dzisiaj, żeby ich przesunąć do innej pracy, musi to się wiązać z ograniczeniem ich działalności w innych szpitalach. Nie da się tego zrobić bez ograniczenia. Stąd też te ograniczenie działalności, które nastąpiło u nas, ale i w innych szpitalach, może doprowadza do tego, że te łóżka anestezjologiczne w szpitalu tymczasowych są uruchamiane i te miejsca, które zostały zorganizowane, bo przecież tam te OIOM-y są wyposażone naprawdę w bardzo dobry sposób, będą mogły nieść pomoc pacjentom, którzy będą w potrzebie.
Panie dyrektorze, to ja wiem, że pytanie może być trochę z tytułu wróżenia z fusów, natomiast czy na dzisiaj wydaje się, że te 150 łóżek w szpitalu tymczasowym, które są właściwie dostępne, ale nie mogły być do tej pory uruchomione ze względu na braki kadrowe, czy one w najbliższym czasie rzeczywiście w całości będą miały szansę ruszyć?
Myślę, że do połowy kwietnia, jeżeli faktycznie będzie tak się rozwijała epidemia jak dzisiaj, to do połowy kwietnia te 150 łóżek powinny wystartować i pewnie będą wykorzystane w pełnym zakresie. Na pewno nie możemy uruchamiać tych łóżek tylko po to, żeby sobie uruchomić, bo...
Nie uruchomicie tych łóżek bez odpowiedniej liczby kadry medycznej.
To tak, ale bez potrzeby. Gdyż ta kadra medyczna jest potrzebna w każdym ze szpitali. Jeżeli my tą kadrę pobieramy do szpitala tymczasowego, to naprawdę ta potrzeba jest bardzo, bardzo wysoka, gdyż musimy zabezpieczyć pacjentów, którzy są w bezpośrednim stanie zagrożenia życia. Tylko i wyłącznie dlatego. Nie można uruchamiać tych łóżek tylko po to, żeby powiedzieć sobie, że uruchomiliśmy sobie 150 łóżek. Jeżeli będzie taka potrzeba, to uruchomimy te 150 łóżek.
Panie dyrektorze, jeszcze o jedną kwestię chciałam zapytać, bardziej w temacie szczepień, ponieważ no, koncentrujemy się na tym, że kadra medyczna jest potrzebna do opieki nad pacjentami covidowymi, ale wiemy też, że ta kadra medyczna jest niezwykle potrzebna do przeprowadzania szczepień i do klasyfikowania pacjentów właśnie do szczepień. W przypadku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego te szczepienia się odbywają i wiemy, że zaangażowanie kadry też jest duże. Czy w związku z tym jest nadzieja w zmianach przepisów dotyczących tego, kto będzie mógł kwalifikować się pacjentów do szczepień, że ten zakres kadry zostanie rozszerzony na pielęgniarki, farmaceutów, to dla Was będzie też swojego rodzaju oddech?
Tak, oczywiście, pani redaktor, zmiana przepisów i ułatwienie w procesie szczepień, zaangażowania nowych osób, nie tylko lekarzy, to jest naprawdę krok w bardzo dobrą stronę. Jest on potrzebny, my na to bardzo czekamy. Już dzisiaj lekarze są zaangażowani do prowadzenia kwalifikacji do szczepień, a tak mogłyby to robić na przykład pani pielęgniarki po przeszkoleniu, bo te wszystkie osoby muszą być przeszkolone, ale można ten kurs dosyć szybko przejść. W związku z tym moglibyśmy w sposób istotny zwiększyć liczbę wykonywanych szczepień. A to jest bardzo ważne dla naszych mieszkańców, do zabezpieczenia się przed kolejną falą, przed skutkami zakażenia.
No i też zapowiedzi związane z tym, że będą pojawiać się punkty szczepień masowych. No w przypadku Opola zdaje się to wy na razie prowadzicie najwięcej szczepień takich dziennych, więc jeżeli na Toropolu rzeczywiście taki punkt masowych szczepień byłby uruchomiony, no to dla Was też mogłoby to być pewnego rodzaju odciążenie.
Ja myślę, że tych potrzeb szczepień jest na tyle dużo, bo pacjentów, którzy powinni być zaszczepione, jest jeszcze bardzo dużo. Takie punkty powinny powstawać i bardzo dobrze, że są takie pomysły. My też pracujemy nad tym, żeby zwiększyć liczbę szczepień, które dzisiaj wykonujemy, a wykonujemy ponad 300 kilkadziesiąt dziennie. Myślę, że wszyscy powinniśmy się zaangażować w to, aby dać możliwość zaszczepienia się w jak najkrótszym czasie jak największej grupie osób, bo tylko te szczepienia mogą nam pomóc uchronić się przed kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, takimi jak lockdown, czy zachorowania i śmiertelność, która niestety występuje.
No oczywiście na to liczymy, że szczepienia będą swoistym światełkiem w tunelu. Dariusz Madera, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, był dzisiaj naszym telefonicznym gościem. Dziękuję panie dyrektorze za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.